Panu. Jest to jedyne nabożeństwo w roku, na które nie idę. Którego się obawiam, o tak powiem. Nie będę owijał w jakieś tam słowa. No ale to jest taka nasza natura, niestety. Nie potrafimy nieraz pewne rzeczy przekazać. Nie potrafimy też nieraz odpowiednio zareagować. Myślę, że dopóki ten świat będzie istniał, chyba tak będzie. Przepiękną pieśń śpiewaliśmy na początku, ta też zresztą, co tu, on jest tu, przepiękne pieśni. Ale pierwszą pieśń śpiewaliśmy pokojem Panny, choć noc sprawiła świat, choć szybko wienie tu nas życia kwiat, pokojem Panny, pomimo ciężkich burz. Pokojem Pan, zaufaj całkiem Mu. On dobrze wie, jak Cię prowadzić tu. Przepiękne słowa. Jak ja tak patrzyłem na autora tych pieśni, ale nie kojarzę, bo ja znam historię tych pieśni, autorów tych pieśni. I to są przepiękne ich życiorysy, ich przeżycia. Myślę, że ten człowiek, autor tej pieśni też, kiedy układał tą pieśń, no, też na pewno miał jakieś ciekawe przeżycia, głębokie przeżycia, oczywiście z Bogiem, które właśnie przekazał w postaci tych pieśni, tych słów, treści tej pieśni. Dzisiaj miałem inny fragment przygotowany, ale tak pomyślałem sobie, że to będzie taki pod nasze członkowskie i jakoś tak zmieniłem. Nie chciałem się tym dzielić. I chciałbym przeczytać taki fragment, znany fragment. Z tego fragmentu usługiwałem kiedyś, chyba z 2 lata temu, ale teraz z innej strony chciałbym na niego spojrzeć, zastanowić się nad inną rzeczą, ponieważ Pawełek ostatnio, chyba 2 tygodnie temu, w czwartek, inny fragment podobny czytał, mówiący o tym, niepodobieństwie. On czytał chyba, czytałeś o podobieństwie, a tu jest ta historia tego uschłego drzewa figowego. Otwórzmy sobie Ewangelię według świętego Marka. Jedenasty rozdział, tak? Ewangelia Marka. I od 12 wersetu. A nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód i ujrzawszy z daleka drzewo figowe, pokryte liśćmi, podszedł, by zobaczyć, czy może czegoś na nim nie znajdzie. Ale gdy się zbliżył do niego, nie znalazł nic poza liśćmi. Nie była to bowiem pora na figi. A odezwawszy się, rzekł do niego, niechaj nikt nie na wieki z ciebie owocu nie jada. I słyszeli to uczniowie jego. I 20 werset. A przychodząc rano, ujrzeli drzewo figowe uschłe od korzeni. I wspomniał Piotr i rzekł do niego, mistrzu, oto drzewo figowe, które przekląłeś, uschło. A Jezus odpowiadając, rzekł im, miejcie wiarę w Boga. Drzewo figowe. Pan Jezus często mówił podobieństwa, też odnosił to do drzew. I oczywiście to ma znaczenie. My Polacy nie wiemy, nie znamy charakterystyki tych drzew i nieraz jest tam trudno zrozumieć i pojąć, co ma na myśli, co miał na myśli, na przykład jakie przesłanie miał Pan Jezus do uczniów, a też i do nas. Nie wiem, być może ja tylko tak scharakteryzuję to, co 2 lata temu chyba mówiłem na temat drzewa figowego. Drzewo figowe jest szczególnym drzewem. Ma od 6 do 10 metrów wysokości, dwa razy w roku owocuje, dwa razy w roku owocuje. Pierwsze owoce chyba są w czerwcu, następne są we wrześniu i nawet w październiku. Najpierw są owoce, później są liście. To są takie też charakterystyczne. Dlatego też Pan Jezus, podchodząc, zobaczył liście, to sądził, że znajdzie na nich owoce. Oczywiście to nie była pora, ja mówię, to jest to, co mówiłem, to nie była pora owoców jeszcze. Owoce, te świeże owoce się jeszcze nie pojawiły, ale kiedy zbierano ten jesienny, że tak chciałbym to w naszym takim znaczeniu, wyobrażeniu, ponieważ tam zimy nie ma, takiej, jaką my widzimy, kiedy zbierają te jesienne, ten zbiór jesiennych jest, nie zawsze wszystkie zbiorą i nieraz jeszcze zostają, można znaleźć i pożywić, dlatego że jest to bardzo, bardzo pożywny owoc. I to jest taka podstawa też kuchni żydowskiej. Drzewa te owocują dopiero w 6 roku swojego życia. Także mają czas, aby się zakorzenić. Rosną, też są odporne, mogą rosnąć nawet na skalistych gruntach. Dojrzałe drzewo, z dojrzałego drzewa można zebrać nawet do 100 kg fig. Także to jest, no, takie życiodajne drzewo i wtedy właśnie powiedziałem, że Pan Jezus, wtedy zasygnowałem, nie była to pora fig, a Pan Jezus szukał, tak, prawda? Jakby, takie dziwne, jakby Pan Jezus oczekiwał czegoś, czego nie powinien oczekiwać, po prostu, prawda? Jak ja bym dzisiaj poszedł na działkę i chciał zerwać na przykład czereśnie, nie? No, i bym przeklął to drzewo i by uschło. Bo by ktoś powiedział, że jesteś złośliwy. No bo jak, prawda? Drzewa sadzi się po to, po co się sadzi drzewa? Jaki jest cel życia drzewa? Czego oczekujemy od drzewa? Proszę? Oczywiście, no ja mam na myśli owocowe. Nie, jeżeli sadzimy inne, to też w jakimś tam celu, ale drzewa owocowe, jeżeli sadzimy, to jest jeden, jedyny cel, prawda? Żeby ono nam przyniosło owoc. To jest podstawa. I drzewo, gdybyśmy tak... Drzewo samo dla siebie, znaczy nie rośnie, żeby być piękne i dba o to, żeby być piękne, chociaż jest piękne, kiedy kwitnie, kiedy widzimy jabłonkę, która kwitnie, czy czereśnie, czy wiśnie, przepięknie wygląda, prawda? Kiedy jest maj, drzewa owocowe przepięknie wyglądają. W Japonii, kaina, wiśni nie byłem, ale nie, zdjęcia widzę, oczywiście zdjęcia nie oddają tego, co gdybyśmy zobaczyli na własne oczy, ale to podobno przepięknie wygląda. Byliście na Ukrainie, wiem, że byliście na Ukrainie i wtedy kwiaty miały też wiśnie, takie czereśnie. I podobno to było przepiękne, prawda? Jest tego dużo i to wygląda, też nie widziałem, ale wierzę wam, bo to jest wasze świadectwo, wasza opinia, że to wygląda przepięknie, nie? Prawda? Te kwiaty i one mają, drzewo też ma swój urok, też można się zachwycić wyglądem, samym wyglądem tego drzewa. Ale tą podstawową rzeczą jest to, aby to drzewo przynosiło owoc. Po to się sadzi drzewo owocowe, żeby można było z niego korzystać. Drodzy, to jest tak proste, prawda? No, nie ma nic bardziej prostszego. Myślę, że małe dzieci, zadając im pytanie, po co tatuś, nie wiem, pójdzie z dzieckiem swoim, nawet 4-letnim, i jak mu raz powie, że sadzimy to drzewko, bo w przyszłym roku, czy tam za 2 lata będą jabłuszka, to dziecko zapamięta i za rok ono będzie wiedziało o tym, że to drzewo jest po to i przyjdzie, chociaż takie małe, to dziecko będzie rozumiało, że i będzie szukało też owocu. I my już wiemy, że drzewo jest po to, owocowe drzewo jest po to, aby przynosiło owoc. To jest podstawa, to jest, to jest, To jest przeznaczenie. To jest przeznaczenie drzewa owocowego. Wydawać owoc. Dobry owoc. To też musimy dodać, żeby to nie było, bo zaraz tu się znajdą tacy, którzy mówią, a na owoce też, ale takie. Nie. Dobry. Dobry owoc i dobre owoce drzewa te przynoszą. I ta figa jest, ten drzewo figowe jest niezwykłym drzewem, bo dwa razy w roku owocuje. Można powiedzieć, że, no, my nie mamy w naszym klimacie, nie mamy, prawda, żadnych drzew, które by przynosiły dwa razy owoc w roku. Są drzewa, ja mam drzewo szarą żenetę mamy i ona przynosi ile razy? Tak naprawdę to co drugi rok. Zawsze sobie następny rok odpoczywa. Jest troszeczkę tych owoców, ale bardzo mało, ale co drugi rok jest rzeczywiście jest obfita. Czyli nasze drzewka są o takie, prawda? No ale to takie są. Takie są. Drzewo figowe rodzi i praktycznie ten owoc na tym drzewie zawsze jest. To nie jest tak, że oni obrywają do końca. To jest właśnie, to też jest jakby w ich kulturze, że te drzewa mają te owoce. Zawsze coś zostanie i zawsze można podejść i zjeść. One są pierwotnie, one są zielone. My widzimy tylko figę, ten owoc, to już wysuszony, prawda? My już widzieliśmy, bo kiedy bywaliśmy w Rimini, w Bolonii, to mogliśmy sami rwać te figi, jeszcze takie prawie zielone, ale już dojrzałe, niewysuszone, to są nieprawdopodobnie słodkie i pożywne. I oczywiście można sobie sięgnąć i zobaczyć, co się z tych też fig można wyrobić, jakie one mają tam zastosowanie i rzeczywiście to są takie cenne. A więc drzewo figowe przynosi dwa razy w roku ten owoc. W szóstym roku zaczyna owocować i owocuje do końca. Żyje do 80 lat. To nie jest tak jak drzewo oliwne. Oliwne nawet kilka tysięcy lat. Najstarsze drzewo oliwne w Tunezji prawdopodobnie ma 2,5 tysiąca lat. I jeszcze owocuje. Jeszcze owocuje. Te drzewa rosną do 80 lat i do końca zawsze owocują. Przynoszą owoc. Pan Jezus, odezwawszy się, rzekł do niego, niechaj nikt na wieki z ciebie owocu nie jada. I słyszeli to uczniowie jego. A przyszedłszy rano, ujrzeli drzewo figowe uschłe od korzeni. I wspomniał Piotr i rzekł do niego, mistrzu, oto drzewo figowe, które przekląłeś i uschło. Jest to jedyny cud, jaki Jezus Chrystus dokonał, bo to jest cud, prawda? Jest to cud, ale jest to jedyny cud. Jest to pierwszy i ostatni cud, o którym my wiemy, gdzie Pan Jezus, gdzie ten cud nie przyniósł korzyści, prawda? Pan Jezus uzdrawiał, wyganiał demony. Ten cud sprawił, że nie to, że coś chorowało i urosło, ale coś, co żyło, usło, a więc umarło. I to jest takie trochę szokujące, prawda, że Pan Jezus posunął się do takiej rzeczy. No i taka konsternacja, prawda? Dlaczego? Dlaczego? Drodzy, 6 lat to drzewo miało czas, aby się zakorzenić, aby się przygotować, czerpało soki, korzystało ze słońca, korzystało z opadów, korzystało, powiem, ze wszystkich dobrodziejstw, wszystko jej było dane temu drzewu, aby przynosić, kiedy przyjdzie pora, aby przynieść owoc. W innym miejscu, kiedy Pan Jezus mówi o podobieństwie, tam też jest użyte, to jest w Ewangelii Łukasza w 13 rozdziale, i tam Pan Jezus mówi o podobieństwie, prawda? Ten moment znamy, że ten właściciel winnicy mówi, wytnij, bo nie przynosi owocu, a ogrodnik mówi co? Jeszcze rok, bo przez 3 lata nie przynosiło owocu. A on mówi, jeszcze rok, może przyniesie. Jeżeli nie przyniesie, to wytnę. Też jest dziwną rzeczą, że to jest takie właśnie, to też trzeba zrozumieć, że drzewo figowe, które rodzi dwa razy w roku, ma, nie przynosiło, nie wiem, czy takie drzewa aż są, ale to jest to, co Pan Jezus chce nam przekazać. Drzewo, które ma wszystko, ma wszystkie możliwe warunki, aby przynosić owoc, owocu tego nie przynosi. Ale jest jeszcze to ostrzeżenie, że jeszcze rok i dopiero jak nie, no to wytnę. My znamy też tą historię, kiedy mamy obcinać, przycinać i tak dalej. I to jest, i powiem, jeżeli widzisz ogrodnika, który idzie z sekatorem, to co, to drzewo powinno się martwić, my powinniśmy się martwić. Gorzej, jak idzie z siekierą albo z piłą motorową. Bo co to jest? To już nie jest przycinanie. To jest, co to jest? To jest wycinka. To jest wycięcie, prawda? No kiedy siekierą, dzisiaj to się robi piłą motorową. Jeżeli jest sekator w ręku tego ogrodnika, no to jest błogosławieństwo. Ale jeżeli jest siekiera lub piła motorowa, to już jest koniec. To już jest koniec. To drzewo miało ten czas, aby przynosić te owoce, i Pan Jezus, nie widząc owoców na tym drzewie, mówi, niech na wieki nie wydaje owocu. Niech już na wieki nie wydaje owocu. Czyli jest taka sytuacja, drodzy, może być taka sytuacja w życiu człowieka, może zapaść taka decyzja, może. I to jest przerażające, powiem. To jest przerażające. Mnie to przeraża. Mnie to przeraża nie dlatego, że tylko przeraża mnie to, że jeżeli nie będzie owocu, powiem, to mnie mobilizuje, o tak powiem, ale z jednej strony myślę, że każdego człowieka, wierzącego człowieka i nie tylko wierzącego, jeżeli rozumie cokolwiek, kiedy słyszy, że jeżeli nie wydaje owocu tak długo, a powinienem, to niestety może być tak, że już nie będę zdolny do wydawania owocu, dobrego owocu. I w naszym życiu duchowym to nie jest owoc figi, czy jabłka, czy czereśni. My wiemy, jaki jest owoc, jaki my powinniśmy przynosić owoc, prawda? Jaki my powinniśmy przynosić owoc? Jeżeli przynosimy owoc kłótliwości, no to jest to jabłko, które jest robaczywe, którego nie można jeść. Nie można jeść, a jeżeli w ogóle spożyjesz to jabłko, to jest ono gorzkie. I myślę, że znacie takie drzewa, często jakieś dzikie i tak dalej. I one są nie do zjedzenia. One są po prostu cierpkie, czy tam przykre w ogóle w smaku, czy twarde, tak są twarde. Czy w ogóle inne mają. Nie są zjadliwe lub są po prostu robaczywe. Nie nadają się do jedzenia. To drzewo my jesteśmy po to, aby przynosić, co? Owoc. Innymi słowy, po to się nawróciliśmy, po to mamy zbawienie, po to, to, że przyjęliśmy chrzest i tak dalej, że jesteśmy dziećmi wierzącymi, nazywamy to jesteśmy po to stworzeni, żeby dzisiaj, co robić? Przynosić, wydawać owoc. Owoc, który to jest, i owocem jest co? Jest cichość, pokora, uniżenie, miłość, miłosierdzie, wybaczanie. To jest tak jak z tym drzewem figowym, które posadziliśmy i oczekujemy po prostu owocu. Bo jeżeli nie, no to wiadomo, Pan Jezus zrobił ten ruch. Ja nie chcę powiedzieć, że za każdym razem, tylko nie. On daje nam szansę. Ten ogrodnik przychodzi, to są te ostrzeżenia. My sobie zdajemy sprawę, że my nie wydajemy owocu. Gdyby to drzewo miało, nie chciałbym, ale byśmy się wczuli w to drzewo, że ma duszę i tak dalej, ono wie o tym, że ma liście, miało kwiaty, ma liście, a nie ma owocu, prawda? To jest tak widoczne, to jest widoczne. To jest dla ogrodnika, to jest jednoznaczne i on to widzi. Dla Jezusa Chrystusa, dla naszego Stwórcy, Boga, jest to tak oczywiste, jeżeli my nie przynosimy, On to widzi po prostu, że my nie przynosimy owocu. To nie jest tak, że to, nie wiem, maskujemy się. I to, że nie przynosimy owocu, to gdzieś tam giniemy w tłumie, inni przynoszą owoc. I tam tych jabłek, tego wszystkiego jednak jest. Ja nic nie przyniosłem, ale jak tak by się wszystko zebrało, to kubka będzie, prawda? Panie, to my tak możemy spojrzeć. I my tak często patrzymy. I my nie mamy innego, powiem, wyjścia. Ja nie znam, ani wy mnie nie znacie, ani ja was, waszych serc, prawda? Ale pewne rzeczy są widoczne dla nas. Są widoczne. Ja jeżeli źle postąpię w swoim domu, no to moi domownicy wiedzą, że ja źle postąpiłem. Czy to się ukryje? No może nie powiedzą mi od razu, ale to, jest to oczywiste? Jeżeli ja warknę, to co, to Lila to odbierze jako śpiew jakiegoś skowronka? No jak srokę mnie odbierze, prawda? Która krzyczy i jest taka natarczywa. Jest to oczywiste. My nie przynosimy, drodzy, my i to są nasze owoce. Widoczne, znaczy brak widocznych owoców. Jeżeli nie jesteśmy, bo my często mówimy mąż, żona, dzieci i tak dalej. No bo na jakiej, a na jakiej, jakie my mamy podawać przykłady? Sąsiad? On się ładnie ubiera lub źle ubiera, że to jest powodem tego, że on ma lub nie ma, że masz lepszy samochód lub gorszy samochód i ten, co ma gorszy, to nie, to jest nasze życie, to jest nasze codzienne życie, nasze wzajemne relacje i one wynikają z rodziny, w rodzinie wynikają. Bogusia to świadectwo krótkie powiedziała na temat Kai, siebie i Kai, prawda? Od razu wiedziała, że to było nie tak. A ile razy my może coś takiego robimy w stosunku do dzieci, dzieci do rodziców i w ogóle, czy rodzeństwo i tak dalej? I to nie jest owoc. Pan Jezus nie widzi wtedy dobrych owoców. Nie widzi owoców, powiem tak. Chciałbym to jednoznacznie określić, to nie są owoce. Nie ma owoców, tylko są liście. My możemy mówić, wyglądać. Słowo Boże mówi, nie, przyjdą, będą mówili, w imieniu Twoim demony wygnaliśmy, czy uzdrawialiśmy, Panie, Panie i tak dalej. Może na językach mówiliśmy. I co z tego? I co z tego? Nie było owocu, była nieprawość. Nie postępowałeś. Jak, jeżeli byłeś mężczyzną, jeżeli miałeś rodzinę, to może byłeś złym ojcem, złym mężem, złym zięciem, tak? Teściem, bratem. Nie ma owoców. I to jest, i chciałbym na to zwrócić taką mocną uwagę, że Pan Jezus nie znalazł owoców i wydał taki wyrok. Drodzy, wydał taki wyrok. I to nie jest tak, i ten przykład, to nie jest tak, bo to tyczyło się, to nie chodzi o drzewo figowe, drodzy bracia i siostry. To też chodzi o Izrael, oczywiście, to się odnosiło do Izraela, ale to nie znaczy, że tak do Izraela, to już nie do nas. My to już jesteśmy, nas to nie tyczy. Nas to też dotyczy. Przede wszystkim dzisiaj nas to też dotyczy. To jest po prostu słowo do nas. Że może przyjść taki moment, jeżeli nie będziesz przynosił, to Pan po prostu takiego człowieka po prostu zostawi. To jest, drodzy, przerażające i nie można wtedy mówić, no a gdzie Boża miłość i tak dalej. Nie, Boża miłość jest i ona zawsze będzie. Ona zawsze będzie. Ale jeżeli będziesz deptał tą miłość, jeżeli będzie, być może nawet nie 7 lat, może nie rok, może cię Pan Bóg już 20 lat obkłada, a ty mówisz, nie zmienię swojego życia, nie zmienię swojego postępowania, po prostu nie zmienię. Czyli Pan Jezus przychodzi, nie znajduje owocu, właściciel winnicy, Pan Bóg, nie znajduje i powie, wytnij. I Pan Jezus powiedział, niech uschnie i już niech nigdy nie wydaje owocu. I nigdy już nie będziesz miał szansy wydać owocu. Nie wiem, powiem, trudno mi mówić o kimkolwiek czy kogoś to, ale tak jest, drodzy. Jest to możliwe. I wspomniał Piotr i rzekł do niego, mistrzu, oto drzewo figowe, które przekląłeś usło. A Jezus odpowiadając rzekł im, miejcie wiarę w Boga. Drodzy, jak, prawda? Czy ten, miejcie wiarę w Boga. Jak to odnieść do tego, prawda? Panie Zabry, ten, oczywiście tam dalej jest ten kontekst, ale miejcie wiarę w Boga. I wiem, że często tak sobie myślałem, że wiara, właśnie Pan Jezus sugeruje to, że gdybyście mieli, to byście powiedzieli, uschnij, prawda? Usychaj. Ja zawsze to do tego odnosiłem. Ale był taki moment też, że kiedyś uczniowie powiedzieli, Panie, ogień ześlemy, prawda? Pamiętacie ten przykład? I co Pan Jezus mówi? Nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Pan Jezus, to jest rzeczywiście ten przykład, jest jedyny przykład, gdzie Pan Jezus właśnie jakby coś przecina. Ale miejcie wiarę. Odniosłem właśnie to zupełnie do czegoś innego. Miejcie wiarę. I my często odnosimy to do cudów. Ale tam dalej jest na przykład napisane, bo jeśli wy nie odpuścicie i ojciec wam, wasz, który jest w niebie, nie odpuści waszych przewinień. To jest cały ciąg tego fragmentu. O cokolwiek byście prosili w imieniu moim, stanie się wam, ale kończy na przykład taką kwestią, że o odpuszczeniu mówi. I teraz wiara i tak dalej. Drodzy, a te nasze uczynki, dobre uczynki, z czego wynikają? Z czego wynikają nasze dobre uczynki? Ale wiem, rozumiem, bo my powiemy też z posłuszeństwa, ale i z wiary, prawda? Z wiary. Sprawiedliwie z wiary żyć będzie. I te nasze dobre uczynki, kto ci, powiem, jeżeli Waldoś to często mówi, jeżeli właśnie ktoś ci tam wali w tą głowę, prawda? No to jest chęć odpowiedzenia mu, powiem po ludzku, prawda? Ale my wiemy, że nie powinniśmy, chociaż to jest takie oczywiste, żebym powinien mu od razu mu dać, nie nastawiać mu drugiego policzka, tylko mu przyrządzić jeszcze, żeby posypały mu się, prawda? Ale co wtedy? To jest nasza wiara, to jest wiara, bo Pan Jezus mówi, nie, nastaw mu drugi policzek. Po prostu bądź pokorny. Nie unoś się, prawda? To wiarą my to przyjmujemy i nie jest to lekkie. To nie jest lekkie, to jest ciężkie. To jest ciężkie ugiąć się. Ciężkie ugiąć się. Powiem, nawet nie nasza wina w tym. Ale to wiarą, bo wiarą to wszystko bierzemy. To przychodzi poprzez wiarę. Miłość do bliźniego. To wszystko miejcie wiarę w Boga. Wierzcie. Po prostu i wybaczaj. Nie gniewaj się. Wiara też jest do tego, drodzy, potrzebna. Przede wszystkim do tego. Nie tylko posłuszeństwo, ale i wiara. Drodzy, kończąc, mówię, ten fragment zawsze odnosiłem do tego uschniętego drzewa, ale tak, kiedy czytałem najbardziej mnie dotknęło to, że może się skończyć, jeżeli notorycznie wiem o świadomych, to chyba też Waldemar mówił w czwartek, jeżeli wiem o świadomym swoim grzechu. I nie chciałbym powiedzieć, że to jest cudzołóstwo, czytam, ale Waldemar chyba powiedziałeś wtedy o pornografii, ale możemy to odnieść do wszystkich innych rzeczy, do naszej buzi, do tego naszego języka nieokiełznanego, prawda? Do tych rzeczy, o których my wiemy, że to nie jest owoc, że to nie jest owoc, że my tym ranimy też siebie po prostu kalamy. Drodzy, nie wiem, gdzie jest ta granica, kiedy Pan Bóg mówi, czy Pan Bóg powie, już niech na wieki nie przynosi owocu. Kiedy zamknie, nie wiem i nie chcę, powiem, i nie moją to rolą. Wiem, że coś takiego może się zdarzyć. Wiem, że coś takiego może się stać. I chcę wierzyć, że tak może się stać. Bo wierząc w to słowo, że tak może się stać, to spowoduje, mam nadzieję i wierzę w to, że u tych, którzy kombinują, to w końcu opamiętają się, powiedzą koniec, dość, bo może to mnie spotkać. Przykra rzecz, bardzo przykra rzecz. Drodzy, jesteśmy dziećmi Bożymi. Jesteśmy powołani do tego, abyśmy przynosili owoc. My mamy przynosić owoc. Dwa razy w roku? Ile razy w dzień? Nie? Cały czas. Po prostu jak taka jest potrzeba. Życie. Każdego dnia. I ile razy trzeba, to ten owoc musi być po prostu widoczny. Jeżeli jest potrzebne przebaczenie, to musi być owoc przebaczenia. Jeżeli ma być widoczny owoc pokory, jeżeli sytuacja wymaga od nas pokory i cichości, to co ma być? To ma być owoc pokory i cichości. Po prostu. Jeżeli jest sytuacja, że mam tam nie iść, to mam powstrzymać swoje nogi. Jeżeli jest sytuacja, że nie mam się nie patrzeć na coś, czy czegoś nie słuchać, to co? To mam zamknąć oczy. Nie fizycznie zamknąć uszy, ale odejść, prawda? To jest owoc, a nie pchać się w pewne rzeczy, w pewne jakieś konflikty. Pan Jezus oczekuje od nas owocu. I to nie jest coś nienaturalnego. To jest tak naturalne, jak każde drzewo, które ma przynosić owoc i owoc przynosi. Dobry, słodki, pożywny, przyjemny, w smaku. My, dzieci Boże, tacy powinniśmy być. Codziennie pełni owoców Ducha Świętego. Amen.
Chwała Panu Bogu. Też z Ewangelii Marka chciałbym przeczytać. Z pierwszego rozdziału. Od 32 wiersza może do końca. A gdy nadszedł wieczór, zaszło słońce, przynosili do niego wszystkich, którzy się źle mieli i opętanych przez demony. I całe miasto zgromadziło się u drzwi i uzdrowił wielu, których trapiły przeróżne choroby i wypędził wiele demonów, ale nie pozwolił demonom mówić, bo go znali. A wczesnym rankiem, przed świtem, wstał, wyszedł i udał się na puste miejsce i tam się modlił. Szymon zaś i ci, co z nim byli, pośpieszyli za nim. A gdy go znaleźli, rzekli do niego: wszyscy cię szukają. I rzekł im: pójdźmy gdzie indziej, do pobliskich osiedli, abym i tam kazał, bo po to przyszedłem. Poszedł więc i kazał w ich synagogach po całej Galilei i wypędzał demony. I przyszedł do niego trędowaty z prośbą, upadł na kolana i rzekł do niego: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę swoją, dotknął się go i rzekł mu: chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast zszedł z niego trąd i został oczyszczony. A Jezus, przygroziwszy mu, zaraz go odprawił i rzekł mu: bacz, abyś nikomu nic nie mówił. Ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swoje oczyszczenie ofiarę, jaką nakazał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Ale on odszedłszy zaczął rozgłaszać i rozsławiać tę rzecz tak, iż Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, ale przebywał na ustroniu, na miejscach pustych i schodzili się do niego zewsząd. Chcę dzisiaj na podstawie tego fragmentu zwrócić naszą uwagę na dwie tylko rzeczy. Na modlitwę i na trąd. A pierwsze pytanie będzie takie, jeśli ktoś czyta uważnie, albo mu tak wpadło w oko, to jaki był cel przyjścia Pana Jezusa? Po co przyszedł? Proszę? No nie słyszę was. By nauczać, kazać. To usłyszałem i to była właściwa odpowiedź. Nie wiem, co mówiliście tam. Tak, 38 wiersz. Bo chciałem was zapytać, czy po to, żeby uzdrawiać, czy po to, żeby kazać? Gdybyśmy mieli wybrać z tych dwóch jedno. Po prostu cel Pana Jezusa. A to może byśmy mieli już albo większy problem, żeby odpowiedzieć. Rzekł im Jezus, pójdźmy gdzie indziej, do pobliskich osiedli, abym i tam kazał, bo po to przyszedłem. I poszedł i kazał w ich synagogach. I wypędzał demony. Gdy oni, no tak, dlatego zacząłem od tego wcześniejszego fragmentu, że całe miasto się zgromadziło, że wielu z nich uzdrowił. Wielu tych, których trapiły przeróżne choroby i wypędził wiele demonów. I wczesnym rankiem udał się na modlitwę. Myślę, że dlatego też wczesnym rankiem, ponieważ nie udało mu się późnym wieczorem. Bo miasto, całe miasto się zgromadziło u drzwi. I Pan Jezus wszystkim mówi, nawet nakazuje, tu takie dziwne jest, nakazał trędowatemu, przygroził mu i powiedział, bacz, abyś nikomu nic nie mówił. Chcę wam powiedzieć, jest to bardzo prosty sposób na to, by odróżnić dzisiejszych tak zwanych uzdrowicieli, którzy nagłaśniają, którzy biorą się za uzdrowienia, wypędzanie demonów i nagłaśniają to i nic więcej. Nie jest to naśladowanie Jezusa. Jeśli ktoś robi reklamę, to nie jest właściwa droga. Nie tylko to, co całe życie Jezusa pokazuje, cała Biblia to pokazuje. A gdy wam będą mówić na przykład, oto tu jest Chrystus, albo tam, to jak myślicie, jak to będzie wyglądać? A dlaczego przybiega ktoś do ciebie i mówi, tam jest Chrystus? A ty skąd wiesz, że jest Chrystus? To jak myślisz, co on ci powie? Bo tam są cuda, tak? Cuda się dzieją. No bo jak inaczej ci powie? I co masz zrobić? Z jęzorem na brodzie lecieć, nie? A Jezus mówi, nie wierzcie. Jezus wyraźnie unika rozsławiania z tytułu uzdrawiania, wypędzania demonów. On to robi, bo taka jest potrzeba ludzi. Ale chce, żeby to zostało, rozumiemy to? Musimy to zrozumieć, bo inaczej będziemy, powiem, podatni na zwiedzenie. On to robi. On uzdrowił wielu chorych, bo widział ich potrzebę. On uzdrowił tego trędowatego, ulitował się nad nim, zmiłował się. Z żal mu się go zrobiło. Wypędzał wiele demonów, bo jeśli opętani byli, to jakie ich życie to było? Ale nie robił z tego rozgłosu. Chciał, żeby to było ukryte w tajemnicy. Chciał, żeby to pozostało w ukryciu. To, kochani, to jest tak wyraźnie napisane, ale wiecie, ponieważ dzisiaj jest to nagłaśniane, czy ktoś przeleciał kiedyś do ciebie albo słyszałeś, tam jest tak głoszone takie słowo. Chodźmy tam, bo tam takie mocne słowo jest głoszone. Tak, omijają raczej. Ale jedźmy tam, bo w Toronto Blessing coś tam się dzieje. Lećmy tam, jedźmy tam. I ludzie jak niemądrzy, jak chorzy, duchowo potężnie chorzy, wsiadali w samoloty i lecieli. Z całego świata. Taki krótki fragment, a widzimy wyraźnie, jak Jezus... Znaleźli go i mówią, wszyscy cię szukają. A Pan Jezus mówi, odejdźmy stąd. Idźmy do pobliskich osiedli. Pójdźmy gdzie indziej, do pobliskich osiedli, abym i tam kazał. Bo po to przyszedłem. Wiecie, jeśli dociera do nas nauka Boża, do serca naszego, to jesteśmy szczęśliwi, stoimy na właściwej drodze. Natomiast jeśli nie dociera do naszego serca, nie porusza naszego serca Słowo Boże, to choćbyśmy oglądali mnóstwo cudów, stoimy na niebezpiecznej drodze. Wiecie, trzeba dążyć do tego, aby Słowo Boże docierało do nas. Trzeba mieć takie serce po prostu, trzeba mieć takie życie. Jest chyba... Dlaczego jest tak, że ludzie więcej reagują? Większa ilość ludzi reaguje właśnie pozytywnie na cuda i uzdrowienia, znaki, niż na Boże Słowo. Powiem wam, jest jeden piękny, mocny argument. Na słowo reagują żywi. Żywi w Chrystusie, żywi w wierze, bo ono jest chlebem. Oni go potrzebują. Cuda nie nakarmią wiary naszej. Głodu duchowego cuda nie zaspokoją. Może zaspokoić tylko chleb żywota. A tym chlebem jest Słowo Boże. Żywi, a ponieważ wielu udaje, że jest żywych, ale nie jest żywych, martwi, reagują na cuda, na znaki, chcą poskakać, chcą, żeby dymy były, chcą czadu. Oni mówią, o, to jest Bóg, to jest Bóg. Oni są martwi. Ich nie rusza Boże Słowo. Jeśli nie rusza nas, jeśli nie przenika nas Boże Słowo, to znaczy, to jest taki sygnał alarmowy dla nas, że co jest z naszym życiem, tym wewnętrznym, duchowym życiem. Jeśli przyjmujesz słowo, jeśli reagujesz dobrze, wyraźnie na Słowo Boże, prawdziwie, właściwie, na Słowo Boże, ja nie mówię na piękne kazania, nie rozumcie to z pięknymi kazaniami, nie łączcie tego. Nie ma to nic do rzeczy, piękne kazania. Słowo Boże. Jeśli to jest właściwe, jeśli reagujesz dobrze na Słowo Boże, wiecie, wtedy jesteś nasycony, w zasadzie nie potrzebujesz niczego więcej. Jest taka moda dzisiaj, znam takie społeczności, gdzie na przykład ludzie bardziej reagują, no już może nie na znaki i cuda, bo ich na szczęście, dla takich ludzi na szczęście nie ma za wiele. Dla takich ludzi, którzy oczekują znaków, to dzięki Bogu, że ich nie ma za wiele. A tam, gdzie się pojawiają, to zobaczcie, co się dzieje. Tysiące ludzi się tam kotłuje. A tam nie ma Boga. I to jest dramat. Gdzieś tam się pojawiają. Niekoniecznie Boże znaki i cuda. Ale znam takie społeczności, gdzie ludzie na przykład bardziej oczekują na proroctwo niż na Słowo Boże. Że jak na nabożeństwie, w którym głosi trzech braci albo pięciu braci, są trzy proroctwa, to mówią, ach, to było nabożeństwo. Ale gdyby nie było trzech, to nie byłoby, ach, nabożeństwa. To jest choroba. To jest choroba. Jeśli nie umiesz wziąć Bożego Słowa, nie jesteś jakoś w stanie, zamknięty jesteś na chleb żywota, to nie będziesz wzrastał. Znaczy, że coś jest, jest chory organizm, który nie przyjmuje pokarmu. Co się dzieje z człowiekiem, który nie przyjmuje pokarmu? Schnie, opada z sił. Jakie to jest ważne, być otwartym na Boże Słowo i oczekiwać i żądać tego swojej duszy, żeby Słowo Boże dotykało się mojego serca. Jeśli jesteś żywy, prawidłowo żyjesz jako chrześcijanin, będzie ciebie dotykać Słowo, będziesz je przyjmował, będziesz zbudowany Słowem Bożym. I nie powiesz, nawet ci na myśl nie przyjdzie, ale szkoda, że nie było proroctwa dzisiaj. Nawet ci na myśl nie przyjdzie. A jeśli nie umiesz z tego wziąć, wtedy ci będą potrzebne znaki i cuda, też i proroctwa. No, wszystko ci będzie potrzebne. Ale jeszcze raz powiem, nie wzrośniesz przez to duchowo. Tak jak na Słowie Bożym. Jezus powiedział, po to przyszedłem, aby kazać. I nauczał. Poszedł więc i kazał w ich synagogach. To jest taki, mi wyszedł ten temat tylko, bo nie chciałem o nim, nie planowałem, tak? Ale chcę powiedzieć o modlitwie. Żebyśmy zobaczyli, jakim ważnym była modlitwa i że ona naprawdę była w życiu Pana Jezusa. A wczesnym rankiem, przed świtem, wstał, wyszedł i udał się na puste miejsce i tam się modlił. Po ciężkim dniu, wyczerpującym dniu, kiedy nieraz jadę i mam na przykład w sobotę dwie usługi, to powiem wam, że jestem tak wyczerpany po tym, że marzę tylko o tym, żeby się położyć. I powiem, w minucie zasypiam. To jest wyczerpujące. Nie tylko, że ty mówisz, ale że jesteś, że no to jest co innego, być na nabożeństwie, niż być w domu, położyć się na 5 minut chociaż. Całkiem inaczej. Pan Jezus cały dzień najpierw nauczał w Kafarnaum, później uzdrowił, poszedł do domu, Szymona tam uzdrowił i tam, żeby sobie odpocząć może poszedł, a tam całe miasto się zgromadziło u drzwi i wielu z nich, także myślę, nie mógł wyjść już, może i sił nie miał na modlitwę wieczorem. To wstał rano, to nie był jego dom. Wstał rano przed świtem. Przed świtem i poszedł się modlić, bo potrzebował. Drugi charakterystyczny objaw człowieka, który żyje. Prawdziwie, chrześcijanina, który żyje, a nie jest tylko taką skorupą chrześcijańską. Przybiera pozór, chodzi na nabożeństwo, nie pali, nie pije i nie przeklina i co tam jeszcze, ale nie potrzebuje modlitwy. To jest skorupa. To jest wegetacja. Jezus nie mógł takiego życia prowadzić. Poszedł i tam się modlił. I przerwali mu tą modlitwę już, na pewno słońce było wysoko, bo już się tłumy zebrały i uczniowie go szukali. I mówią, wszyscy cię szukają, chodź. I taka jest jedna pieśń, która mi się słowa niesamowicie podobają, że Pan Jezus odchodził, aby się modlić. I tam, w tej modlitwie, w tych modlitwach, w tym czasie nabywał sił, nabywał mądrości. I później, kiedy przychodził do ludzi, a ci atakowali go, nie mogli mu dać rady. Musieli zamknąć swoje usta, bo w nim była siła, moc i mądrość. Bo był pełen Ducha Świętego. Chcę powiedzieć, nie dlatego, że był Synem Bożym, ale dlatego, że poszedł się modlić i wrócił z modlitwy. Bo tak to by trzeba było powiedzieć, to nikt z nas nie będzie taki pełen mocy Ducha Świętego, pełen wiary, bo tamten był Synem Bożym. Nie, on wrócił z modlitwy. Jeśli nie mamy pragnienia do modlitwy, to znaczy, że nie ma życia w środku. Ono potrzebuje, tak jak słowa chleba, tak potrzebuje modlitwy, potrzebuje oddychać. Ktoś tak powiedział kiedyś, porównał fajnie. Słowo Boże to chleb, a modlitwa to oddech. Jeśli ci zabraknie oddechu, to umrzesz nawet wśród ton chleba. Jedno i drugie. Bracia i siostry, jedno i drugie. Kiedy tak przemijam, tylko przejdę na chwilę przez tego trędowatego uzdrowił. Ten trędowaty nie posłuchał się Chrystusa, ale on odszedłszy zaczął rozgłaszać i rozsławiać tę rzecz, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta. Kto by mu zabronił wejść? Co, bramy przed nim by zamknęli? Nie, no przecież go by przyjęli. Ale by przyjęli go, czemu nie mógł wejść? Czemu nie chciał wejść? Bo by przyjęli go jako tego, który uzdrawia, który, jej, trędowatego uzdrowił. Chcemy dalej to widzieć, a on nie po to przyszedł. Nie dlatego nie mógł wejść, że nie wiem, wrogów tam miał, nie. Miał aplauz. Ale nie chciał. Przyszedł kazać, przyszedł głosić. Słowo Boże daje życie. Słowo Boże jest prawdą. To jest nazwane prawdą. Nie cuda i znaki są nazwane prawdą. Nie uzdrowienia i wskrzeszenia są nazwane. To są znaki, które towarzyszą. Daj Boże, żeby towarzyszyły nam. Jakie to jest wtedy bezpieczne, kiedy towarzyszą nam. Jakie to wtedy bezpieczne. Może gdybyśmy mieli takie nastawienie, jak miał Jezus, do uzdrowień, może by się pojawiły, ale może mamy inne. Jezus mówi, uzdrowił stędowatego i powiedział mu, przykazał mu, przestrzegł go, przygroził mu, bo jest napisane. Nie mów o tym nikomu, tylko idź do kapłanów, daj się oczyścić, pokaż im cię na świadectwo. Żebyś ty wrócił do społeczeństwa, bo inaczej nie mógł wrócić. Musiał mieć orzeczenie kapłanów, że jest zdrowy. Tak jak za orzeczeniem kapłanów było kiedyś w jego życiu ogłoszone, jesteś trędowaty, musisz usunąć się. Ale Jezus nie chciał, wiecie, i odszedł, i musiał przebywać na ustronnych miejscach i schodzili się wtedy do niego z zewnątrz. Zaczyna się ten dzień, że Pan Jezus rankiem poszedł się modlić. Chcielibyście wiedzieć, jak się zakończył ten dzień? Po tym uzdrowieniu trędowatego. To jest napisane, że przebywał na miejscach osobnych ze względu na ludzi, jakby tak można mieć taki wniosek. Jakbym wam powiedział, że poszedł się modlić, to byście powiedzieli, a, tak sobie mówisz, nie? Bo ci to pasuje do kazania, tak? Jak czytamy ten sam fragment u Łukasza, w 5 rozdziale, żebyście już wiedzieli, że nie mówię o jakimś innym fragmencie, to od 14 wiersza przeczytam. Sam zaś przykazał mu, temu trędowatemu, aby nikomu nie mówił, ale dodał, idź pokaż się kapłanowi, złóż ofiarę za oczyszczenie swoje, jak polecił Mojżesz, na świadectwo dla nich. I rozchodziła się tym bardziej wieść o nim i schodziły się wielkie tłumy, aby go słuchać i dać się uzdrowić z chorób swoich. I 16 wiersz mówi, sam zaś oddalił się na pustkowie i modlił się znowu. I tak, jakbyśmy umieli, jakby tak było nam, powiem, umożliwione, ale nawet gdybyśmy sobie sami, powiem, porównując, czytając, popatrzyli, to życie Jezusa było życiem modlitwy. Ciągle się modlił. Nie dlatego, że lubił się modlić. Nie dlatego, że lubił się modlić. Albo nie miał co do roboty. Tak jak w tej pieśni śpiewamy, on tam nabywał siły. On tam wołał do Ojca, tak jak jest napisane, to była taka modlitwa za dni swojego życia w ciele, z głośnym wołaniem, ze łzami i płaczem wołał do Ojca. Tak jak Hebrajczyków mówi. I dlatego był pełen Ducha Świętego. I dlatego czynił, co czynił. I dlatego mógł ostać się i ustać na wąskiej drodze. Sam tą drogę utorował. Był prawdą, dlatego był prawdą, światłem, życiem, drogą. Pomyślmy, jakie by było nasze życie, gdyby Jezus nam nie zostawił chociaż jednej z tych rzeczy. Gdyby nas pozbawił chociażby słowa. Co to za życie? Jak byś urósł? Skąd byś miał nadzieję? Skąd byś miał wiarę? Piotr mówił, wiara jest ze słuchania słowa. Skąd byś miał? A gdyby ci Jezus po prostu zabrał modlitwę, powiedział, to było tylko dla mnie. Wy tego nie będziecie mieli. Co to by było za życie? Jakie to byłoby życie? Może ktoś powiedzieć, mógłby jednak zabrać tą modlitwę. To takie trudne. To takie kłopotliwe. Bracia i siostry, ale Jezus nam zostawił i jedno, i drugie. Co by było, gdyby powiedział, ja chodziłem w pełni mocy Ducha Świętego, ale wy nie będziecie chodzić. Co by było? Powiem wam, Ewangelia by się nie rozszerzyła na cały świat. Apostołowie by nie wytrwali przy Jezusie Chrystusie. Rozpieszliby się tak jak w tą noc tam w ogrodzie Getsemane. Nie mieliby śmiałości wyjść do pogan i głosić im Ewangelię. Ale Jezus posłał Ducha Świętego, abyśmy mogli tak żyć, jak On żył. Abyśmy mogli tak zwyciężać, jak On zwyciężał. Zostawił nam to wszystko. Mało tego, Słowo Boże nas zaprasza do tego, zachęca, wskazuje nam. Ktoś kiedyś, powiem, jakby taki wniosek zobaczył, że raczej w Słowie Bożym nie znajdujemy zachęty do modlitwy. W sensie prośby, módlcie się. Proszę was, módlcie się. Nie. Jezus mówi, a gdy się modlicie. Jezus uznał, że to jest nieodłączne, gdy się po prostu modlicie. To tak jakby do człowieka żywego mówić, proszę cię, oddychaj. Proszę cię, jedz. No nie trzeba mówić. On oddycha. Spróbuj mu zabronić oddychać. Zatkaj mu usta, zobaczysz, czy się nie będzie szarpał. Podrapie ci twarz, jak będzie mógł. Ręce by ci połamał. Bo musi oddychać. Gdy się modlicie, jest to cecha dziecka Bożego, jest to naturalna cecha, reakcja, odruch dziecka Bożego, tak jak oddychanie u niemowlęcia. Lekarz nie mówi mu, kiedy się położna wyciągnie, urodzi się dziecko, nie mówi mu, teraz oddychaj, kochany. Wiesz, jak to się robi, ja ci podpowiem. Nic nie musi mu mówić. Zaczyna oddychać. Łapie pierwszy oddech. Już później oddycha. To jest naturalne. Bracia i siostry, i jeśli to nie jest naturalne w moim życiu, to coś jest nie tak w tym moim organizmie duchowym. Jeśli, ja bym inaczej, jeszcze tak, jeśli żyję letnim życiem, jeśli chramę je na obie strony, to modlitwa mi nie jest potrzebna. Jeśli raz się patrzę na świat, w momencie, gdy się patrzysz na świat, absolutnie modlitwa jest ci niepotrzebna. Mało tego, ona przeszkadza. Nie masz w zasadzie możliwości się modlić. No jak to się modlić? Kiedy jesteś zapatrzony na świat, kiedy jesteś zapatrzony na siebie, modlitwa jest ci niepotrzebna, w zasadzie przeszkadza. Nie ma miejsca. Ale jeśli jesteś zapatrzony na Jezusa, jeśli jesteś dwoma nogami na wąskiej drodze, musisz się modlić. Musisz żyć Słowem Bożym. Musisz. Jeśli jesteś zaangażowany, czy powiem, popełniasz grzech, czy żyjesz w grzechu, Słowo Boże cię rani, odrzucasz go, ono ci dokucza, jest nie na miejscu. Zamykasz uszy. Ale jeśli jesteś dwoma nogami na wąskiej drodze, to nasłuchujesz. Nasłuchujesz i dochodzi nawet do tego, jak to powiedział, już nie pamiętam teraz, nie mogę sobie przypomnieć. Pan raz powiedział, a ja dwa razy usłyszałem. Piękne. To jest piękne. To jest modlitwa, tak? Ona może być piękna, naprawdę. Może być fascynująca. Może być naprawdę oddechem naszym. Najlepiej to poczujesz, jeśli tak byś chciał. Jak przyjdzie na ciebie ucisk. Jak przyjdzie próba. Jak cię ściśnie. Jak cię ściśnie. Smutek, jak cię ściśnie może rozpacz, jak cię ściśnie ciemność. To wtedy, gdy się modlisz, zobaczysz, jakie to jest cenne. Wtedy faktycznie, kiedy uda ci się przyjść przed oblicze Boże, to tak jakbyś oddech złapał po wynurzeniu z wody. Takim długim. Kiedy możesz wylać swoje serce przed Panem, to wiesz, że modlitwa jest błogosławieństwem. Dlatego nie dziwię się, że zawsze mamy się modlić. Bez przestanku się módlcie. I przyszedł do niego trędowaty z prośbą. Łukasz o tym mówi, a gdy był w jednym z miast, przebywał tam mąż cały pokryty trądem. Cały pokryty trądem. Ten ujrzawszy Jezusa padł na twarz swoją i prosił go, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić cały. Wiecie, że trąd nieraz tylko część organizmu była zaatakowana. Ręka, twarz, noga. On był cały pokryty trądem. Beznadziejny stan. Mało, że trędowaty. A więc już ma tego dzisiaj, to byśmy powiedzieli, rak. Nieuleczalna choroba. Najbardziej złośliwy rak. Na którego w tamtym czasie na trąd nie było lekarstwa, żadnego lekarstwa. A on cały pokryty, mało to, że trądowaty, to jeszcze cały pokryty trądem. A Jezus zdjęty litością, wzbudzał litość. Można by napisać całą książkę o jego położeniu, o jego nieszczęściu, o jego niedoli i byłoby co pisać. A gdy usłyszał, że Jezus jest tutaj, przyszedł do niego, upadł przed nim na twarz. Zobaczcie, jak krótko. Zobaczcie, ile trzeba. Upadł na twarz i powiedział: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus zdjęty litością powiedział: chcę, bądź oczyszczony. I zaraz ustąpił trąd jego. Jakie to niezwykłe, jakie niezwykłe rzeczy dzieją się u Boga. Choroba, która niszczyła całe jego życie, ciągnęła się i była przekleństwem. wielu, wielu lat, całego jego życia. I problemy ciągnące się razem z tą chorobą, trudne do zrozumienia, do opisania, zniknęły w jednej chwili. Wiecie, kiedy Krzysiu, jego chyba tu dzisiaj nie ma, mówił świadectwo i mówi, czy się z nim rozmawia teraz. Ja z nim rozmawiałem wiele, kiedy był w tym odstępstwie. Widziałem jego twarde serce, widziałem jego... taki już też był stan nieprzytomności dla mnie duchowej. Bredził, nie wiedział, co mówi. Mówiąc o swoim duchowym życiu, o jutrze swoim, o swoim losie. I nagle w jednym momencie mówi całkiem inaczej, aż mi trudno uwierzyć, że to tak szybko mogło się zmienić. Że to tak błyskawicznie mogło ustąpić. Że słowa, których słyszałem pełno, słowa przerażające, nie ma ani jednego słowa. Nic się za nim nie ciągnie. Nie zdziwiłbym się, gdyby jeszcze pół na pół jeszcze jakoś tam się wygramalał z tego bagna. Ale to jest tak samo jak tutaj. Pan Jezus tak samo oczyszcza. Chwała Jezusowi. Chcę, bądź oczyszczony i ustąpił jego trąd. I już nic nie musiał dopełniać. Jezus tylko mówi, ze względu na kapłanów, dla świadectwa i dla nich, idź i okaż się im. Bracia i siostry, chcę powiedzieć tak, trąd to jest synonim, to jest znak grzechu. Grzech jest jak trąd. Wystrzegajmy się grzechu za wszelką cenę. Wystrzegajmy się grzechu. Mamy możliwość wystrzegać się grzechu. Mamy możliwość. Nie jest tak, że ponieważ żyjemy w grzechu, w świecie pełnym grzechu, to my musimy się nim splamić. Jeśli będziesz w pokoju, który jest pełny dymu, to gdzie byś nie stanął, jakbyś szybko po tym pokoju nie biegał, czy pod krzesło się schował, czy pod stół się schował, przejdziesz swądem, nie? Nie jest tak z grzechem, że go się nie można ustrzec. Świat jest jak ten pokój pełen dymu, tak świat jest pełen grzechu. Ale chwała Bogu, że możemy wystrzegać się grzechu. Mamy możliwość pośród tego pokoju pełnego dymu stać i być nietkniętym. Tak jak ci trzej mężowie starotestamentowi wrzuceni do ognia, że taki żar był tego pieca, że nawet ci, którzy go ich wrzucali, na zewnątrz jeszcze zginęli. A oni stali tam i ogień ich nie dotknął. Prócz więzów. Nawet dymem nie przeszli, szaty ich nie spłonęły. Mamy możliwość i to jest wielka, wielka, piękna, wspaniała nowina dla nas, radosna. Mamy możliwość wystrzegać się grzechu. Dziateczki, wystrzegajcie się grzechu, mówi Jan. Wystrzegaj się, grzech jest jak trąd. I trąd się poszerza. Trąd postępuje. U tego człowieka opanował całe jego ciało już. Bądźmy, powiem, daleko od grzechu. Módlmy się do Boga, aby nas uczył. Módlmy się do Boga, aby dał nam takiego ducha, jaki był w nim. I jeśli coś powoduje upadek w naszym życiu, A masz, jakby powinieneś mieć, nie powiem lęk, nienawiść do tego, nie stawać tam już bliżej. Nie wiem, jeśli upadasz na przykład przez pornografię, no upadasz oczywiście, powinieneś mieć nienawiść do pornografii, do tych stron. Jeśli upadasz przez grę komputerową, upadasz w grzech, powinieneś mieć wstręt do tej gry. Powinieneś nienawidzieć tej gry. Zdarzyło mi się tak, nieraz się zdarza, że sobie w jedną grę pogram. I nie tak całkiem dawno grałem i poniosły mnie nerwy. Zdenerwowałem się porządnie. Wiecie, nie mówię, że na drugi dzień. Nie wiem, czy za dwa dni, czy za... Miałem wolny czas i tak spojrzałem na ten komputer myślą o tym, że no mam czas. Miałem wstręt do niej. Nie dlatego, że ona jest wstrętna. Nie. Dlatego, że przez nią upadłem. Wstręt. To jest piękne, kochani, mieć wstręt. Nie musisz walczyć już. Módlmy się do Boga, aby nam dał takiego ducha, jak w nim był. On umiłował, napisane, sprawiedliwość, a znienawidził nieprawość. Wiem, że to jest trudne. Wielu myśli, że to jest niemożliwe. Coś, co miłuje, coś, co mnie ciągnie, to będzie mnie do końca życia ciągło. Nieprawda. Módl się, a Bóg zmieni ten układ sił. Ducha prawego woła Dawid, odnów we mnie. Prawy duch, jak będzie w nas odnowiony, on nas cofnie. Po prostu to będzie taka naturalna reakcja. Naprawdę. To będzie naturalne. My, jako Boże dzieci, mamy naprawdę nadzwyczajne zdolności, jeśli chodzi o grzech, o świat, o diabła. Mamy nadzwyczajne, powiem, bonusy. Jesteśmy wyposażeni w niezwykłe instrumenty. Nie jesteśmy odarci ze wszystkiego, biedne Boże dzieci i głodne. A nie jesteś takim chrześcijaninem. Jesteś jak takie dziecko w najlepszym domu. W najlepszym domu. Najmiękciejszy kocyk ciebie przykrywają. Czyściutka pościel. Wspaniałe łóżeczko. Wszystko, powiem, przepiękne. Cieplutko w domu. Nie jest tak, że rodzice przyniosą dzieci zimą, na przykład jak się urodzi. Okna potwierane, przeciąg, kula. Brud w domu. No, dziecko wrzucili. Nie. Jesteś naprawdę w Bożej rodzinie. Masz wiele niezwykłych rzeczy danych od Boga, by żyć, by zwyciężać. Chwała Panu Bogu, że nas tak wyposażył. Niech będzie uwielbiony Bóg. Amen.